Gościem audycji Aktualności Dnia w Radiu Maryja jest pani dr Hanna Karp, medioznawca, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie pani doktor, szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Pani doktor, chciałbym porozmawiać o otoczeniu medialnym prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, a w zasadzie o takiej narracji mediów reżimowych, którą wobec prezydenta toczą. Otóż wydaje się, że gdy nie można atakować Jarosława Kaczyńskiego, to te ataki muszą być spersonifikowane i media reżimowe na celownik obrały sobie Andrzeja Dudę, a politycy Platformy Obywatelskiej już podczas orędzia pierwszego po zaprzysiężeniu w parlamencie dali sygnał, że tak można, a nawet trzeba.
Właśnie tutaj na pewno uderza też słuchaczy to, że ojciec tak konsekwentnie, określając media komercyjne, jak również media publiczne w Polsce, nazywa je reżimowymi. Ale ja tutaj prosiłabym też słuchaczy, żeby się nie dziwili temu. Ja tu przychylam się do tego określenia ojca, ponieważ rzeczywiście, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, ojciec pewnie nie pamięta, ale na pewno wie i poznał też media, które pracowały i były w systemie totalitarnym, to one cechowała ta media jedna sprawa, jedna rzecz. Mianowicie one były mono, one miały jeden wyraz, jeden ton, była jedna słuszna partia, był jeden pogląd i to był właśnie głos reżimu. I tutaj, jeżeli spojrzymy na to właśnie w tym kontekście, to rzeczywiście to media komercyjne, te, które przedstawiają nam rzeczywistość rządzące już od 8 lat, Platformy Obywatelskie, jak również media publiczne, one uderzają zawsze w jeden ton. Zawsze niestety, i to z przykrością trzeba powiedzieć, że stają po jednej stronie, po tej, po której stał premier Tusk, Platforma Obywatelska, PSL. Bardzo rzadko mogliśmy obserwować taki moment, kiedy one stały po stronie obywatela, chociaż mówiły o Platformie Obywatelskiej. To taki tytułem wstępu pewnego ojcze, żebyśmy, ponieważ ten termin reżimowe media, on już funkcjonuje i przede wszystkim na łamach mediów społecznościowych, mediów tych niewysokonakładowych, które no, w jakiś sposób konfrontują się z tym całą maszynerią medialną, która jest prorządowa, mówiąc krótko. I tutaj rzeczywiście bardzo trafnie ojciec zauważył, że jeżeli nie można wprost uderzyć na przykład w pana prezesa partii Prawa i Sprawiedliwości, to uderza się w cokolwiek, co ma się nadzieję, że będzie też draśnie jakoś pana prezesa. No tutaj no jest też kampania od rana dzisiaj chociażby z byłym ex-zięciem pana Lecha Kaczyńskiego, który w tej chwili ma postawione zarzuty i tak dalej, śledzimy to, bardzo poważne zarzuty to są. Ile z tego okaże się, że się prawdziwymi, no to jest jeszcze inna kwestia. Natomiast wracając do otoczenia pana prezydenta Dudy nowego, to chciałabym tutaj powiedzieć, że prezydent Duda, chociaż może jeszcze tego w pełni nie widać, jest skazany naprawdę na bardzo silną konfrontację z całą medialną maszynerią III RP. I to ta maszyneria będzie jego głównym i oponentem, i przeciwnikiem, i interlokutorem. Od czasu do czasu spodziewajmy się również tego, że będzie nawet chciało chodzić za partnera, a nawet za przyjaciela. Na pewno będzie często także zapraszać do studiów, na rozmowy, na różnego rodzaju dialogi, w cudzysłowie. Ale to wszystko będą pozory, bo to będzie główny oponent. Przede wszystkim to już widać dzisiaj bardzo mocno, chociaż nie w całej pełni. Wszystko będzie tak samo jak na przykład z prezydentem Lechem Kaczyńskim, tylko że jeszcze bardziej, dlatego że prezydent Duda jest trudniejszym przeciwnikiem. I tutaj ta konfrontacja z maszynerią III RP medialną będzie inaczej przebiegała niż na przykład z prezydentem, niż media, które mówiły o prezydencie Komorowskim, w jakiś sposób go przedstawiały i mówiły o nim. To będzie inaczej, to będzie inny klucz, bo w wypadku odeszłego tego prezydenta, którego nie ma, prezydenta Komorowskiego, media, cała maszyneria medialna to była przede wszystkim taka wielka ochronna warstwa. To był rodzaj gąbki amortyzującej. Media go ochraniały, przesłaniały, na różne sposoby były, pełniły rolę makijażu na tej twarzy prezydenckiej. I właściwie one były, mówiąc tak już zbiorowo, te wszystkie podmioty medialne, one miały głębokie przekonanie, ci, którzy nimi zawiadują, zwłaszcza też środowisko Agory na przykład, tutaj pan redaktor Adam Michnik, dawały temu wyraz, że mają przekonanie, iż to nie ma szans na to, żeby była przegrana. To słynne powiedzenie o tym wypadku na pasach i tak dalej pana prezydenta. Więc natomiast nowy prezydent ma też kilka atutów tutaj, tak jeszcze dokończę tą myśl, ojcze. Jakich atutów? Przede wszystkim jest ciągle na początku, jest wciąż tajemnicą, jest nieodgadniony i nierozszyfrowany do końca, bardzo umie zaskakiwać. I jakie atuty? Na przykład, jeden z pierwszych atutów w rękawie to na przykład aneks do raportu WSI. Nie wiadomo, jak ta sprawa się potoczy, jak będzie rozwiązana, co z tym, czy będzie drukowany, co tam w tym aneksie się okaże. I rzeczy, które są w aneksie, mogą być naprawdę gwoździem do trumny i dla Platformy, ale także dla szeroko pojętego środowiska medialnego. Więc dalej...
Pani tak. Redaktor, tak odnośnie tego aneksu, to tak tylko gwoli wtrącenia. W rozmowie z portalem W Polityce Paweł Soloch, szef BBN-u, na pytanie właśnie o aneks, który miał zostać w Kancelarii Tajnej, mówi: według informacji, które dostałem formalnie z archiwum, w Kancelarii Tajnej nie ma aneksu, o który panowie pytają. Nie ma go na terenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Poinformowałem o tym prezydenta i to wszystko, co w tej sprawie mogę na tę chwilę powiedzieć, więc sprawa aneksu też nie jest taka prosta, co tam w tych szufladach po Bronisławie Komorowskim zostało, a co zostało wymiecione.
Dziękuję za tą informację. Nie słyszałam tej wypowiedzi pana Solocha. To rzeczywiście jest bardzo istotna wypowiedź, ale ja bym nie przesądzała ostatecznie, co się jeszcze okaże. Bo tutaj mogą być różnego rodzaju takie informacje, balony, które są takie balony informacyjne oczywiście, które przedstawia się nowemu szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi też, no widać, że też jest wyraźnie tutaj gra wprowadzania w błąd jakiś, i bo jeżeli by się okazało tak, jak ojciec mówi i tak, jak mówi szef nowy BBN-u, no to jest kolejna afera. To jest naprawdę, bo ten dokument nie ma prawa zginąć. To są bardzo ciężkie sprawy prawne i kodeksowe. Natomiast druga sprawa nie jest tajemnicą, że ten dokument można odtworzyć. On jest do odtworzenia. Wiele już zresztą środowisk i ludzi z tam środowiska, którzy tworzyły ten raport, nie zaprzeczały temu, że go można otworzyć. No, a więc to tak. I jeszcze a propos kancelarii, to pamiętajmy, że odbywa się audyt przejęcia kancelarii po prezydencie Komorowskim i nie wiadomo jeszcze, co ten audyt tak naprawdę wykaże. I to jest też wielka niewiadoma i tutaj różnego rodzaju funkcjonariusze medialni bardzo obawiają się tego momentu, ci, którzy no, bronili odeszłego, byłego prezydenta. Bo już w tej chwili to, co się wyłania, to są rzeczy tak skandaliczne, że wręcz niewyobrażalne dla nas. No chociażby teraz, dzisiaj wielka afera, znaczy informacyjna bomba ruszyła, że jest ten przetarg 1,5-milionowy na system całej remont wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń prezydenckich, Pałacu Prezydenckiego. No to jest rzecz zaskakująca, ale naprawdę nie świadcząca dobrze o prezydencie. Więc no to jest kolejna rzecz. Teraz tak, opiniotwórcza prasa niemiecka, która jest wydawana w Polsce dla Polaków, już pewne wstępniaki redaktora naczelnego, tylko te kilka numerów, które ukazały się dotychczas, wskazują na to, że ta wojna polsko-polska, tak zwana rzekoma, ze strony medialnej będzie dalej prowadzona. I tutaj media wcale nie będą ustępować i to tak zwane przysłowiowe quasi piekło, które mają Polacy w kraju za sprawą tychże mediów i prasy wysokonakładowej, będzie dalej prowadzone. I w tym wszystkim będzie osadzony także pan prezydent. No i będzie oczywiście, możemy spodziewać się, co będzie dominować. No będzie w przekazach tak głównych mediów ta zwana pedagogika wstydu oraz taki animalizacja polskiego społeczeństwa, zwłaszcza na łamach no, tych zwłaszcza pewnych dzienników, tabloidów, Axel Springera i tak dalej, to widać. No i to będzie takie zwarcie olbrzymie, medialne, które będziemy mieli na co dzień.
Jesteśmy tuż przed wizytą prezydenta w Berlinie. Pani wspomniała właśnie o tej niemieckiej prasie wydawanej w Polsce w języku polskim dla Polaków. Otóż różnego rodzaju niemieckie dzienniki czy czasopisma przygotowują też grunt pod wizytę prezydenta. Oczywiście przeciwko prezydentowi Rzeczypospolitej. A media reżimowe w Polsce, no jakby tę narrację podchwytują, ciesząc się, że jest prasa niemiecka przeciwko prezydentowi Dudzie. Część tej prasy oczywiście, nie cała. Jakie to ma przełożenie również w zakresie własności kapitału? Bo jeśli prezydent jedzie do Niemiec, a 80% rynku prasowego w Polsce to są właściciele niemieccy, jakie z tego wynikają zagrożenia i ewentualna narracja wizyty głowy polskiego państwa w państwie niemieckim?
No więc właśnie w takich sytuacjach kluczowych, właśnie w tej chwili mamy sytuację kluczową taką, bo na co dzień ta prasa nawet może wydawać się jako bardzo taka proobywatelska, broniąca różnego rodzaju interesów lokalnych, bo też na planie lokalnym ta niemiecka prasa dominuje. Passauer Neue Presse tutaj już właściwie przejął 89% wszystkiego. I to wszystko wybrzmiewa również w kontekście wizyt głowy państwa polskiego. No jasne, że tego rodzaju prasa będzie próbowała wtórować i być echem opinii prasy niemieckiej. Tej, która bezpośrednio reprezentuje interesy obywatela niemieckiego i pani kanclerz Merkel. Zwłaszcza, że te rzeczy można bardzo tak jakby przy pełnym alibi przedstawiać jako pewien ton i głos Unii Europejskiej, bo to wpisuje się w kontekst szerszy interesów unijnych i w końcu tutaj Niemcy nadają ton Unii, więc oczywiste jest to, że granie po stronie unijnej i to jest stawanie także po stronie niemieckiej, oczywiste jest. I to jest szalenie trudno w tej chwili, będzie prezydentowi również docierać do polskiej opinii publicznej, to znaczy referować, przedstawiać własne stanowisko, dlatego że jego głos i jego opinie osób, jego ministrów, którzy będą mu towarzyszyć, można liczyć się z tym, że będą bardzo zniekształcane, będą wręcz tłumaczone na opak i znajdą echo w całym systemie mediów w kraju, zwłaszcza tych, które są wydawane przez wydawców niemieckich. I tutaj jest znaczenie wielkie i rola wychodzi tych mediów niewysokonakładowych, tych, które nie są najbardziej opiniotwórcze, ale które od początku stoją po stronie, która nie jest głosem Platformy Obywatelskiej. A więc tej, która w jakiś sposób chce jak najbardziej, jak najdokładniej przedstawiać stanowisko prezydenta RP Andrzeja Dudy. I dlatego warto tutaj do słuchaczy apelować, aby właśnie takich mediów poszukiwali. To znaczy nie dawali wiary informacjom, wszelkiego rodzaju newsom, które przychodzą z tych mediów najbardziej opiniotwórczych, tych najgłośniejszych, tylko szukali własnych, wypróbowanych kanałów informacyjnych, którym ufają, którym wierzą. To są często media też społecznościowe w internecie, to jest prasa, która jest dostępna centralnie, ale nie ma wcale najwyższych nakładów, no bo nie ma na przykład najwyższych reklam, nie stać ich na najlepszy papier, na najlepsze fotografie, ale na przykład reprezentuje kapitał stricte polski. I wtedy można mieć rzeczywiście zaufanie, że tam też za tym kapitałem polskim stoi medium też polskie. I jest głos polskiego redaktora, który reprezentuje głos polskiej opinii publicznej. I tutaj pan prezydent Duda, jak jeden z wywiadów tutaj dla dzisiejszego naszego dziennika, tam pada myśl, że dobrze byłoby, żeby pan prezydent Duda jednak sztab, jeżeli jeszcze nie ma, ja nie śmiałabym radzić tutaj, ale dobrze byłoby jako punktu widzenia medioznawczego, kiedy patrzy na to, mieć taki mocny medialny sztab, którego zadaniem byłoby reagowanie na medialne sytuacje kryzysowe. Dlatego, że polityka informacyjna głównego nurtu będzie przebiegać poprzez media, w kanałach medialnych i tutaj chodzi o to, żeby dotrzeć maksymalnie z informacją właściwą do obywateli. To jest bardzo ważne. I to nie tylko ze względów wizerunkowych prezydenta Dudy, tylko chodzi o porozumienie, bo może być tak, że na przykład prezydent Andrzej Duda będzie miał bardzo dobre pomysły, będzie bardzo dużo pracował ze swoimi ludźmi, a to wszystko będzie przedstawiane na opak. I to nawet nie będzie uderzanie w jego wizerunek, w jego twarz. On może być bardzo dobrze przedstawiany jako postać bardzo taka kompetentna i na swoim miejscu, ale wyniki jego pracy mogą być ośmieszane od początku do końca. I to jest bardzo niebezpieczne, bardzo niedobre. Tym bardziej, że widzimy, że w tej chwili naprawdę część środowisk dziennikarskich jest w panice, ma poczucie zagrożenia bezpośredniego. To znaczy, no, prawdopodobnie, jeżeli na przykład okaże się, że wyniki wyborów październikowych będą także nie po myśli tego kapitału obcego, który jest w polskich mediach, to grozi im także spadek, formalny upadek, to znaczy na przykład zmniejszy się ilość reklam, czyli na planie materialnym też mogą odczuwać pewne zagrożenie. Więc tutaj będzie maksymalna mobilizacja, widzimy to po różnego rodzaju okładkach. Na razie jest to takie uderzanie w wizerunek pana prezydenta, na przykład teraz ten najnowszy Newsweek przedstawia twarz prezydenta tak jak jakąś ospowatą, tak jakby wyszedł, nie wiem, po trzech dniach z jakiejś izby wytrzeźwień. To są tylko takie bardzo delikatne muśnięcia, takie działanie na podświadomość odbiorcy, ale to będzie szło dalej i będzie szło głębiej. Niestety.
No właśnie. Jest także sprawa wzięcia na pokład samolotu do Berlina przedstawicieli niektórych redakcji. Część redakcji nie otrzymała miejsca w samolocie. Tutaj media reżimowe zwłaszcza podnoszą larum, że kancelaria prezydenta nie chce dać akredytacji. Kancelaria mówi, że nie chodzi o akredytację, a właśnie o miejsce w samolocie. Proszę powiedzieć, jak to, że niektóre media no jakby chcą być nieustannie uprzywilejowane. Będzie to odbierane medialnie przy okazji określania osoby pana prezydenta. No bo gdyby na przykład nie dać Radiu Maryja czy telewizji Trwam, to oczywiście nikt się o te miejsca nie upomni z kolegów dziennikarzy. Natomiast jeżeli nie dostanie TVN, jeżeli nie dostanie Newsweek, no to jest larum o ograniczaniu wolności prasy, wolności słowa i tak dalej. Jak pani na to patrzy jako medioznawca?
To można na to patrzeć przynajmniej dwojako. To znaczy pierwszy punkt to jest to, że media te zwykle całymi dekadami były uprzywilejowane i zawsze. Ta funkcja uprzywilejowania dawała jednocześnie dostęp do informacji i zbieranie też tego wszystkiego, co się z tym wiąże, a więc tych wszelkiego rodzaju benefitów, także łączących się z przychodami z reklam. Czyli bycie nieustannie liderem na rynku informacyjnym, jak również na rynku reklamowym. To przekłada się na bardzo konkretne pieniądze. To nie jest tylko taka fikcja, że czyjś honor został urażony. Nie. To są bardzo poważne interesy. I teraz widać, że to jest osłabia się. To znaczy, ci dziennikarze raptem, po pierwsze, są na planie nie pierwszym, tylko na dalszym. No, tak jak wszyscy inni w najlepszym wypadku, albo nawet świadomie, jako te redakcje, które wielokrotnie zawiodły w informacji, są odsunięci na dalszy plan i to jest zrozumiałe. Tutaj pan prezydent Duda i jego sztab mają prawo prowadzić własną politykę związaną z mediami i to jest jak najbardziej uzasadnione. I ten jeszcze drugi plan, o którym chciałabym powiedzieć, to, że właśnie bardzo dobrze się stało, że dziennikarze z mniejszych redakcji, mniejszych podmiotów medialnych mają informacje, dochodzi do ich świadomości to, że nareszcie mają dostęp do informacji, że dopuszcza się nie tylko swoich dziennikarzy, co jest absolutnie niedopuszczalne w systemie demokratycznym, tylko właśnie te mniejsze redakcje, które dotychczas były na różne sposoby wręcz upokarzane, czy wręcz nie uniemożliwiano im, na przykład na konferencjach smoleńskich dotyczących, przecież wręcz uniemożliwiano im zadawanie pytań. Wypędzano ich z redakcji, z różnego rodzaju konferencji prasowych. Więc tutaj jest taki oddech, pora nareszcie na jakieś unormalnienie tego wszystkiego, co się dotychczas dzieje w polityce informacyjnej, medialnej. I to ja to przyjmuję jako bardzo dobry taki prognostyk, który pozwoli nam w jakiś sposób mieć dostęp do różnego rodzaju spluralizowania informacji. A podczas gdy mieliśmy tylko dominowy przekaz tych redakcji, które ojciec wymienił. Czyli właściwie odbiorca był skazany na taki jeden rodzaj informowania. Teraz być może będzie miał szersze możliwości.
Do tej pory rzeczywiście było tak, jak na przykład jak występował Donald Tusk, czy teraz Ewa Kopacz, to zaprzyjaźnione, używając słów, zdaje się, Andrzeja Wajdy, jeszcze z pierwszej kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego, stacje telewizyjne były uprzywilejowane, a gdy jakiś dziennikarz ze stacji niepokornej wobec tej władzy chciał zadać pytanie, to nawet dziennikarze mediów reżimowych, czy Syczeli, czy Buczeli, czy też jakoś tak próbowali wpłynąć, no bo dla dziennikarek, przynajmniej części mediów reżimowych, ważniejsze było gruchanie, za przeproszeniem, z Donaldem Tuskiem niż nawet Solidarność Środowiska. A przypomnijmy też przesłuchanie Bronisława Komorowskiego, kuriozalne zupełnie, gdzie stacje telewizyjne, informacyjne, reżimowe dostały możliwość nagrywania. Tę możliwość dał sąd, choć Kancelaria Prezydenta, wydaje się, próbowała na wszelkie sposoby ograniczyć przekaz z tego przesłuchania Bronisława Komorowskiego. No i wyłączyły kamery.
Tak, czyli zajęły miejsce, ustawiły kamery. Przez bardzo krótki czas ta relacja była, później zastopowano wszystko. Więc to był rodzaj cenzury, które zastosowały same media na siebie. To jest paradoks, to jest coś niebywałego w innym systemie, w kraju, gdzie jest tak zwany dualizm medialny. To jest nie do pomyślenia. A możemy przypomnieć sobie także słynną konferencję prasową pana prezydenta Tuska, w Boże Ciało bodajże to było, słynna, kiedy ta afera podsłuchowa ujrzała światło dzienne i jak rozmawiała z nim pani Monika Olejnik, która próbowała początkowo wręcz go jakby atakować, ale było widać, że to ostrze jej uderzenia bardzo tępiało. I wiemy skądinąd, zresztą w jednej z audycji siódmy dzień tygodnia na antenie pani Monika Olejnik, to już było chyba tak poza anteną, a chociaż mikrofony były włączone i było widać, że są na ty ze sobą. Rozmawiają ze sobą na ty, jak zaprzyjaźnieni, dobrzy znajomi. Więc wszystko to, ta taka dziennikarska, rzekoma dociekliwość mediów głównego nurtu jest od początku do końca fikcyjna i to było widać już w relacjach w tych z panem Donaldem Tuskiem, gdzie często jego konferencje prasowe to było tylko taki pretekst do tego, żeby premier mógł błyszczeć, no i świecić na tle jakichś takich bardzo nieudolnych dziennikarzy, którzy przychodzili naganiani tam z obowiązku i właściwie, jak już to mówiono, słynne, że słyszeli jedynie za takie podstawki do mikrofonów, więc pora rzeczywiście to zmienić, żeby dziennikarze mieli pełne pole przede wszystkim do informacji, a z drugiej strony te wszystkie stacje media, które czują się pominięte, na pewno będą na różne sposoby próbować się odegrać i to tutaj potrafią to robić. Ja liczę na to, że tu prezydent, tak jak powiedziałam na początku, Duda, nie będzie miał łatwo. Na pewno na przykład mogę, to już daję głowę, że w tej chwili Warszawa żyje informacją, że z Placu Zbawiciela znika tęcza. Miała stać 3 miesiące, stała 3 lata, no i jest ulga. Ja widziałam tę tęczę nie tak dawno, to żałosny widok, przykurzony jakiś taki, no właściwie to przypomina jakieś wiszące śmieci w powietrzu, powiedziałam zakurzone coś. I w tej chwili to ta tęcza przez te 3 lata była takim środkiem zastępczym, który konfliktował opinię publiczną. I jestem przekonana, że coś w miejsce tęczy wejdzie. I to media postarają się o to, żeby odpowiednio wprowadzić ten element. Nie wiem, co to będzie. Trudno mi przewidzieć, co będzie tą nową tęczą. Ale jestem przekonana, że taki element się pojawi. Bo chodzi o to, żeby media, między innymi ta maszyneria medialna III RP, ona ma przede wszystkim każdego dnia wzbudzać negatywne emocje wśród swoich odbiorców. Ma ciągle ich pobudzać ma ich niepokoić stale. No i to różnego rodzaju elementy takie są wstawiane, więc pana prezydenta również będą niepokoić, jak również jeszcze nas także będą niepokoić.
Bardzo
trzeba się uzbroić.
Tak. Bardzo dziękuję pani doktor, bo to jest też ważne zadanie takich mediów jak Radio Maryja czy Telewizja Trwam, ale również środowiska Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, by edukować medialnie odbiorców mediów do odbioru przekazu, który jest im nieustannie serwowany, żeby umieć rozróżniać ten przekaz, filtrować odpowiednio, tak by po prostu nie przyjmować jakiejś takiej papki, która...
Tak, no, umieć oddzielać dobre informacje, zmanipulowane od tych, także te fałszywe od prawdziwych. No i pamiętać też o tym, że nowe technologie medialne też dają nam szansę doboru przez nas samych, tych informacji, tych źródeł, tych kanałów informacyjnych, które nam odpowiadają. Więc tutaj też mamy pewną szansę.
Dziękuję bardzo. Pani doktor Hanna Karp, medioznawca, była naszym gościem. Pani doktor, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z panem Bogiem.